Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscowości Gromnik, powiat tarnowski. Chcemy mówić o utrudnieniach administracyjnych, jakich doświadczają producenci win, jak również rolnicy, którzy uprawiają winnice, chcą produkować na rynek, chcą zarabiać, chcą szukać pozarolniczych źródeł dochodu dla swoich rodzin. To jest im wszystkim utrudnianie. Do czego to doprowadzi? Czy jest szansa dla tych ludzi na tych terenach do tego, aby mogli żyć godnie, aby nie musieli emigrować zarobkowo za granicę, czy też szukać pracy w większych miastach, odbierając tą pracę tym, którzy i tak już tej pracy też boją się stracić w dużych miastach. O tym wszystkim i o innych problemach związanych z tą ziemią w dzisiejszym programie Po stronie prawdy zapraszam. Zostańcie Państwo z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Mariusz Chryk, prekursor winnictwa w ziemi tarnowskiej, były prezes Małopolskiego Forum Winnego oraz Tarnowskiego Bractwa Winiarskiego. Panie prezesie, proszę powiedzieć, ten teren, czy tutaj możliwy jest rozwój innych gałęzi produkcji takiej przemysłowej, czy też rolnego tutaj wykorzystania tych terenów, czy uprawa winnic, czy produkcja wina jest szansą dla waszego regionu, czy nadają się te tereny do tego, aby można było tutaj wina stąd pozyskiwać, czy to tylko południowe stoki południowych miast Europy i innych części świata, czy też tu rzeczywiście, tu w tym Gromniku i nie tylko można mieć dobre winnice.
Tak, oczywiście. Tak się składa, że winorośl wymaga takich właśnie warunków, jakie tutaj u nas są. Całe Pogórze Karpackie, bo musimy pamiętać, że to nie tylko rejon małopolski, ale również i Podkarpacie. Mogę powiedzieć śmiało, że są to idealne warunki do tego, żeby właśnie tutaj zakładać winnice i uprawiać winorośl. I to zarówno winorośl taką, która jest przeznaczona na wina, jak również winorośl, która może być przeznaczona na owoc deserowy. Czyli dosłownie taki, jaki kupujemy w supermarketach sprowadzany z zagranicy.
Panie prezesie, przeciętny Polak myśli, że no winnice to tylko w bardzo ciepłych krajach, w krajach, w których nie ma mrozów, nie mówimy o przymrozkach, tylko wręcz mrozów, a więc no jakaś jest tutaj nić nieporozumienia, a okazuje się, że winnice właśnie u nas mogą mieć bardzo dobre warunki i dzięki czemu te warunki są takie dobre, że nasze wina mogą być konkurencją dla win europejskich, bo taki temat jest naszego dzisiejszego programu.
Tak, oczywiście. Można powiedzieć, że dzięki temu, że sama hodowla nowych odmian poszła tak dalece, że w tej chwili mamy nowe odmiany, które są przeznaczone do produkcji win jakościowych. One wytrzymują przede wszystkim niższe temperatury zimowe. A druga sprawa, że nasz rejon tutaj jest na tyle dobry, a zwłaszcza nasza złota polska jesień, kiedy jest, wtedy winorośl gromadzi najwięcej aromatów. I kiedy są bardzo duże skoki temperatur między dniem a nocą, kiedy w nocy spada temperatura czasami nawet o 10 stopni, więc wtedy winorośl wytwarza różne substancje, które mają ją chronić przed tym spadkiem, przed tym szokiem termicznym, a właśnie te substancje wpływają na aromaty win. Mało tego, to nawet mówią nasi winiarze, koledzy z południowych krajów. Niedawno miałem możliwość gościć na Sycylii. Oni sami przyznali, że u nich uprawa winorośli, produkcja dobrych win aromatycznych już się pomału kończy, bo u nich jest za gorąco. To tu właśnie, gdzie jest chłodniejszy klimat, bardziej na północ, przesuwa się całkowicie uprawa winorośli, więc to jest szansa dla nas, dla Polski. Notabene warto powiedzieć, że nie tylko w Polsce, bo nawet już i w Szwecji uprawia się winorośl.
Panie prezesie, a więc rozbijamy ten mit, że winorośl to tylko dobrze nasłonecznione stoki, ale również wahania temperatury. W przypadku uprawy jabłoni okazuje się, że również kraje, które mają jabłoń, okazuje się, że nie mogą uzyskać takiego dobrego tego koncentratu jabłkowego o dobrej kwasowości, ponieważ nie ma tych wahań temperatury, ponieważ tam jest za ciepło. A więc Polska okazuje się w tym wypadku idealnym terenem do uprawy winorośli.
Tak, oczywiście. Myślę, że to jest przyszłość przed nami, tylko niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Utarło się właśnie takie pojęcie, że Polska jest krajem za zimnym. To jest nieprawda i to od razu dementuję to w tej chwili. I to niekoniecznie muszą być właśnie te najnowsze odmiany, ale też uprawiamy odmiany tradycyjne, takie jak się uprawia w krajach winiarskich, bo nawet uprawiamy Rieslinga i robimy z niego naprawdę dobre wina. Tutaj są koledzy też, którzy robią wino właśnie z tej odmiany i okazuje się, że takie wina zdobywają nagrody na konkursach winiarskich.
Panie prezesie, a więc rozbijamy mit tego, że te polskie wina to tak naprawdę kwasilce, tak? A więc jakieś kwaśne wina, niedobre, nie da się u nas w Polsce wyprodukować dobrych win, tak?
Nie, to nieprawda, że w Polsce możemy robić tylko i wyłącznie kwaśne wina. Wręcz przeciwnie, są nawet odmiany takie, z których oczywiście mówimy cały czas o produkcji czy o wytwarzaniu win gronowych bez dosładzania cukrem. I mamy takie odmiany tutaj oprawiamy. Ja od kilkunastu lat współpracuję z Instytutem we Freiburgu i stamtąd sprowadziłem pierwsze odmiany i jedną z taką odmian jest na przykład Solaris, z której jesteśmy w stanie zrobić bez dosładzania w naszych warunkach klimatycznych nawet półsłodkie wina. I osiągamy takie parametry, jakich mogliby nam pozazdrościć nasi koledzy nawet we Włoszech.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z panem Mariuszem Chrykiem. Polskie wina konkurencją dla win europejskich. Konkurencją, proszę Państwa, konkurencją, którą można wygrać. Polska może być nawet potentatem w związku z tym produkcji dobrych win dla całej Europy, a nawet i dla świata. Mogą być również miejsca pracy dla tych, którzy by w tych winnicach pracowali, dla tych, którzy by te winnice również uprawiali i generalnie rozwój dla tej części naszej ojczyzny. Dlaczego tak jest, że w naszej oczywiście nie można tego wszystkiego osiągnąć. Kto temu przeszkadza? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Warto zostać z nami.
Pan Bogdan Stasz, wójt gminy Gromniki, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie wójcie, na terenie pana gminy znajduje się wiele winnic. W jaki sposób gmina może pomóc, aby one mogły się rozwijać?
Witam serdecznie. Proszę Państwa, robimy to, co możemy. Gmina jako samorząd nie może uchwalać pewnych ustaw, które by pomagały naszym producentom win. Natomiast to wszystko, co możemy, czyli propagujemy. Mamy takie różne święta, obchody Dnia Wina czy Miodu, bo mamy też producentów miodu. Czy też propagujemy w mediach naszych miejscowych. Jest to radio, jest to telewizja, jest to, to są jakieś czasopisma. To robimy. Natomiast faktycznie też monitorujemy u naszych posłów. Niestety jest to wszystko takie bez oddzewu, bez rezonansu. Nie wiem, co jest problemem, ale faktycznie tym ludziom, naszym mieszkańcom należy pomóc, ale tylko tam na górze. Tam właśnie, gdzie się ustawy pisze.
Panie wójcie, co się stanie, jeżeli w pewien sposób rozwój tych winnic będzie zahamowany? Dlaczego on jest hamowany? O tym będziemy mówić w dalszej części programu. Co będzie z tymi ludźmi? Jakaś sytuacja w gminie?
To znaczy, ja wiem, że ci, co produkują te wina, poradzą sobie w życiu, ale chyba nie o to chodzi, bo akurat chcemy dać dobry przykład innym naszym mieszkańcom. To, co pan Mariusz powiedział, pan prezes, że mamy bardzo dobre tereny. Tu nie tylko chodzi o Gromnik, ale też chodzi o inne miejscowości, inne gminy, jak Zakliczyn, Ciężkowice, Tuchów. Można takie coś produkować, ale to właśnie, trzeba pomagać tam na górze. Jeżeli tego nie zrobimy, to na pewno nie będzie większej ilości producentów. Na pewno niektórzy będą zniechęceni tym, żeby to robić.
Dziękuję bardzo. Do rozmowy z panem wójtem jeszcze wrócimy. Rozmawialiśmy z panem wójtem gminy Gromnik, Bogdanem Staszem.
Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Wiktor Zagórski. Panie Wiktorze, pan się zna bardzo dobrze na winach. Przed programem mogliśmy tutaj również degustować tych win i rzeczywiście no, są one dobre. Panie Wiktorze, co takiego sprawia, że wy macie takie wielkie trudności, wielkie problemy w tym, aby coś, co jest normalne i było przez wieki w Polsce, nagle okazuje się, że są tak wielkie trudności?
To znaczy, no tak tutaj wcześniej było wspomniane, no przepisy prawne niestety nas niestety ograniczają w tym, że nie możemy rozwijać coraz bardziej tych naszych zainteresowań, bo na razie my wszystko po prostu robimy hobbystycznie. Ubolewamy nad tym, ale mamy nadzieję, że kiedyś się zmienią przepisy prawne i wtedy rzeczywiście będziemy mogli produkować, wytwarzać wina tak jak w innych krajach.
Panie Wiktorze, bardzo to brzmi śmiesznie w Polsce. Winiarz hobbysta.
No tak, ale po prostu takie przepisy prawne mamy i dlatego my jesteśmy po prostu na razie hobbystami.
Nie złamaliśmy prawa, bo pan tylko degustowaliśmy. Sprzedać panu tego wina nie wolno.
Nie, nie sprzedajemy, wytwarzamy dla siebie. Mamy, tak jak tutaj widać, mamy dużą rodzinę, dużo znajomych i po prostu to robimy dla siebie i dla znajomych.
Proszę powiedzieć nam coś więcej o tych odmianach, bo z tego, co tak opinia powszechna jest na temat winogron taka, że no te małe takie winogrona, prawda, tylko w Polsce się udają, a okazuje się, że również tak zwane deserowe, ładne, duże winogrona mogą być obecne na naszych stołach, czy też zarówno jako pełne owoce, jak też i przetworzone, tylko no jak na razie jest ten problem.
Tak, ale bo to też trzeba rozróżnić po prostu te małe, właśnie te niby, że one wyglądają, są małe, ale one są po prostu przeznaczone do produkcji wina. Bo trzeba rozdzielić, odmiany deserowe, one ładnie wyglądają, ale się nie nadają do produkcji wina. Do produkcji wina się właśnie nadają te malutkie grona, które po prostu gromadzą w sobie więcej ekstraktów, więcej aromatów, więcej wartości takich, którym jest potrzebne do produkcji wina. I dlatego no.
Panie Wiktorze, takie kolejne pytanie, jak tutaj jest z tą glebą i z tym słońcem u was? Bo no, słońce okazuje się, że jest potrzebne, ale i też te wahania temperatury, o czym rozmawialiśmy, ale gleba też jest bardzo istotnym tutaj czynnikiem. No u was to nie jest akurat najmocniejszy wasz punkt.
No my tu niestety mamy gleby takie czwarto-piąte klasowe. To one są w sumie do produkcji, nie są zbyt dobre, ale...
To produkcji lasu chyba.
Produkcji lasu, czy załóżmy sadzenia ziemniaków, nie są może za dobre, ale do produkcji wina one się świetnie nadają, bo wystarczy odpowiednio dobrać podkładkę, i która się po prostu lubi ziemię, na przykład tak jak tutaj jest ziemia iłowata, ale to wystarczy dobrać podkładkę i ono sobie świetnie radzi w tych warunkach. Jeżeli chodzi o nasłonecznienie, to tak jak tutaj kolega powiedział, no to trzeba odpowiednio dobrać odmianę do tych naszych warunków klimatycznych, jakie mamy i wtedy bezproblemowo można robić właśnie wina nawet i półsłodkie.
Panie Wiktorze, skąd to hobby się wzięło? Jak to się stało, że pan zainteresował się tego typu działalnością?
Myśmy z braćmi, dawno, dawno temu, jak skończyłem szkołę, no wyjechaliśmy z braćmi rzeczywiście w celach zarobkowych za granicę, do Niemczech. Tam pracowaliśmy w środkowym Renie, na winnicach. I tam żeśmy się przez 3 lata uczyli całego procesu, od posadzenia do zabutelkowania tego wina. I po prostu jak żeśmy, no znudziło się nam ta praca. Chcieliśmy po prostu tutaj w naszych rodowitych ziemiach tutaj pracować. I stąd pomysł na to, żeby założyć własne winnice tutaj na naszych terenach.
Dziękuję, mówił pan Wiktor Zagórski. Proszę państwa, jak to jest, że rzeczy taka prosta, a jednocześnie tak skomplikowana? Tylko pytanie, kto ją komplikuje i dlaczego? Kto ma w tym swój interes? O tym wszystkim chcemy rozmawiać w naszym dzisiejszym programie. Chcemy dać tym ludziom szansę, jak powiedział nasz rozmówca, te ziemie nie skłaniają do dobrej produkcji rolnej. Przemysłu tutaj też się nie da uruchomić. Produkcja win byłaby najlepszą metodą na zdobycie pieniędzy dla tych ludzi. Również ci ludzie daliby pracę innym, którzy zamiast wyjeżdżać na winobranie do innych krajów, mogliby te pieniądze pozyskać tutaj w Polsce. Warto zostać z nami.
Pani Elżbieta Knapik, sołtys Gromnik, równocześnie radna. Pani sołtys, czy z punktu widzenia pani jako sołtysa, jako mieszkanki, winnice są szansą rozwoju dla waszego regionu?
Tak, uważam, że winnice mają szansę rozwoju na naszym terenie, ponieważ tereny są górzyste, rolnicze. Niemniej jednak uważam, że jest problem, który w głównej mierze utrudnia im produkcję, dlatego że jest tylko wytwarzanie wina, nie mają oni szansy zarobku. Rolnicy widzą, że jest duża szansa, niemniej jednak przepisy, które stanowią, że nie mogą ci wytwórcy sprzedawać tego wina, produkować dla innych. Mają ograniczenia, dlatego też myślę, że petycje powinny być kierowane do posłów, którzy powinni ustawy takie ustawy ustalać, które by zezwalały na sprzedaż tych produktów, żeby się rolnikom opłacało, żeby oni nie traktowali tej pracy jako hobby. I to jest w głównej mierze ważne dla nich.
To z tego, co pani mówi, pani sołtys, to możemy tutaj mówić o pewnego rodzaju dyskryminacji tych osób.
Jest dyskryminacja prawna i właśnie dlatego rolnicy, nie producenci, tylko wytwórcy, nie mają szansy rozwijania się. Ograniczają ich przepisy, które stanowią, że mogą tylko na własny użytek, nie na produkcję, nie dla potrzeb społeczeństwa, można powiedzieć, sprzedawać. Nie mogą tego robić, dlatego że niestety prawo stanowi tak, że wykroczenie jest sprzedażą. Niestety. I to jest pewnie tą główną przeszkodą. Traktują jako hobby, kosztem wypoczynku, a uważam, że prawo stanowić powinno tak, że mogą sprzedawać może jakieś ograniczenia do jakiejś kwoty, ale mamy też, jak tu wójt nadmienił, świętowina. Mamy pokazane te produkty, które byłyby pewnie naszą wizytówką, ale mamy właśnie te ograniczenia, że nie możemy powiedzieć, że są producentami ci wytwórcy, niestety. Dlatego, że jeżeli byśmy tak to określili, to prawo już mówi, że są przestępcami. Tak można by powiedzieć, jeżeli by powiedzieli, że są producentami. A tak nie powinno być.
Pani sołtys, a jak wygląda, jeżeli chodzi o pani miejscowość, rynek, można tak powiedzieć, pracy, bo to też te winiarnie to rozwiązują w pewien sposób też problem bezrobocia.
Tak, w głównej roli, główną rolą byłoby na pewno rozwiązanie tego problemu, dlatego że bezrobocie jest w znacznym stopniu związane z małym rynkiem pracy. A natomiast rolnicy też mają teraz utrudnione zadania, dlatego że produkcja spada, zarówno roślinna, jak i zwierzęca, a mogliby przekształcać swoje gospodarstwa właśnie w produkcję wina, i produktów związanych z winem.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Elżbietą Knapik, sołtysem Gromnik. Po prostu nieprawdy, za chwilę dalszy ciąg programu.
Proszę Państwa, na potrzeby dzisiejszego programu warto zadać pytanie, co z tego mielibyśmy my wszyscy, że dalibyśmy tym ludziom się rozwijać? Czy tak bardzo stracilibyśmy na tym, że ci ludzie mogliby mieć źródło dochodu, że mogliby się wzbogacić? Czy warto tutaj stosować taktykę tak zwanego psa ogrodnika? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Pan Jan Piech jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Janie, pan jest tutaj też swego rodzaju prekursorem uprawy winorośli. Jak również pan widzi wiele innych pozytywnych aspektów tego, że te winnice mogłyby tutaj powstawać. One już są, tylko w ograniczonym, jak wiadomo, zakresie.
Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Tak, oczywiście, jako tu na terenie i gminy, i południowej Małopolski, moja winnica była pierwszą, założoną w 2002 roku. I faktycznie od tego się zaczęło. Tu koledzy widzieli, że rzeczywiście da się to uprawiać, że rzeczywiście to rośnie. Jakoś tak dziwnie się składa, że w naszym kochanym kraju wszystko, co jest zdrowe, wszystko, co jest smaczne, co jest dobre, to jest nielegalne. Nie? I to dotyczy między innymi produktów winiarskich. Natomiast korzyści, jakie wynikają, oprócz korzyści, które Państwo tu wymienili, czyli te korzyści finansowe, jeszcze jest inna rzecz. Zmiana krajobrazu. Jest to wykorzystanie wszystkich stoków, które w czasie, kiedy skończyły się uprawy polowe końmi i zaczęły się traktory, gdzie już było ciężko na te stoki wjechać traktorami, teraz one zostały i leżą odłogiem. Właśnie wykorzystanie tych stoków, czyli odzyskanie ich na nowo do produkcji rolniczej, no jednak pomogłoby w zwiększeniu korzyści finansowych. A poza tym wygląd. Winnica tworzy niesamowity klimat. Zmienia to krajobraz. Uporządkowane rzędy. To wszystko tak pięknie. No, winnica jest rzeczą... jak to powiedzieć? No jest i zdrową, i ładną. Teraz jeśli chodzi o możliwości... W dokumentach akcesyjnych zapisano, na co się zgodziły nasze władze, że produkty, uprawa winorośli i produkty winiarskie są produktami rolniczymi. Powtarzam, rolniczymi.
Nie tylko nasze władze, ale wszystkie państwa unijne musiały się też na to zgodzić, więc restrykcje państwa polskiego wobec tego są jakieś nieuzasadnione w takim wypadku.
Tak, dlatego mi się wydaje, że nasze władze umieją tylko pisać, natomiast żeby czasami poczytali też trochę to, co sami napisali. I dlatego jako produkt rolniczy, no ja nie wiem, jak to z prawnego punktu widzenia ma się do 23% VAT-u, nie? A nie 6% jak do zwykłego produktu rolniczego. I dlatego dobrze byłoby, żeby też przypatrzyli się, co podpisują, zastanowili się, co jest wygodniejsze, czy płacić ludziom zasiłki, nie? Czy pozwolić im działać dla zdrowia dobra. Poza tym, wie pan, takie stosowanie, ktoś mówi, że wino jest związane z propagowaniem alkoholizmu. Moim zdaniem absolutnie nie, ponieważ są to napoje lekkie, nie wysokoprocentowe. Poza tym zawierają bardzo dużo zdrowych składników, jak chociażby resweratrol, niektóry obniża zachorowalność na choroby wieńcowe. Czyli zmiana sposobu picia byłaby też trochę ucieczką przed tym, co jest utarte, że w krajach wschodnich, jak u nas czy w Rosji, pije się tylko twarde, mocne trunki. Nie? Czyli to też i dla zdrowia trochę by służyło.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan Jan Piech. Proszę państwa, bardzo wiele jest aspektów, które można dzisiaj poruszyć. Chcemy również powiedzieć o tym wszystkim, co bardzo dotyka naszych dzisiejszych rozmówców, a więc restrykcje naszego państwa, naszych władz w stosunku do tego, że nie mogą oni w spokoju produkować win, nie mogą być ludźmi, którzy daliby również pracę innym. O tym wszystkich aspektach w naszym dzisiejszym programie. Zostańcie państwo z nami.
Pan Rafał Stec jest naszym kolejnym rozmówcą. Pan Rafał jest producentem, jednym z dwóch w powiecie tarnowskim. Pan ma zarejestrowaną działalność, ale ta droga, jak pan mówił, administracyjna była drogą przez mękę.
Tak, ja myślę, że tutaj naprawdę w Małopolsce mamy wspaniałe warunki do uprawy winorośli. Widać, że mamy możliwości pokazywania naszych produktów na skalę międzynarodową. Wina z mojej winnicy zdobyło w tym roku 13 medali na krajowych i międzynarodowych konkursach winiarskich i widać, jaki tu jest potencjał. Ale to nie jest tak, że moje wina są bardzo dobre, a inne nie. Naprawdę tutaj koledzy robią wyśmienite wina. Tutaj czy Mariusza, czy kolegów wina naprawdę zdobywają nagrody i to na konkursach i krajowych, i międzynarodowych. Dlatego uważam, że no, nie ma sensu, żeby stwarzać niepotrzebnych barier. Ja oczywiście mam zorganizowaną winnicę. Zorganizowaliśmy ją w tym roku, czyli z tego wina, które wytworzymy w 2014, w 2015 będziemy mogli to sprzedawać. Natomiast procedury są naprawdę tak skomplikowane, niepotrzebne i naprawdę trzeba wiele samozaparcia. Nie każdemu wystarczy sił i nerwów do tego, żeby to zrobić w ten sposób.
Co pana zdaniem jest takim czynnikiem, który najbardziej hamuje rozwój winiarstwa na waszym terenie?
Ja myślę, że tutaj po prostu nie ma sensu. Te wszystkie, że tak powiem, procedury, które my musimy przejść, wystarczyłoby zrobić jedną prostą rzecz, czyli ryczałtem przeliczyć powierzchnię. Wiadomo, że z danej powierzchni nie da się więcej wyprodukować wina i z ryczałtem, jeżeli ktoś miałby mógł mieć do zapłacenia określoną kwotę pieniędzy, te pozostałe 150 winnic, bo w Małopolsce mamy 150 winnic. Ze 150 winnic w Małopolsce 4 są zalegalizowane, czyli tak naprawdę widać, jaki tu jest potencjał, tak? I naprawdę no, to są pieniądze, które są no, dla fiskusa do wzięcia, leżą na, że tak powiem, śmiesznie na ulicy i trzeba tylko je podnieść, tak?
Czyli rozumiem, że w takich warunkach nie da się funkcjonować winiarzowi.
Funkcjonować się da, tylko proszę mi wierzyć, że naprawdę procedury i tak naprawdę te wszystkie czynności, które musimy wykonywać, niepotrzebne, no, w pewien sposób uniemożliwiają tym małym wytwórcom. Jeżeli ktoś tam ma winnicę pół hektara, hektar, jeżeli ma zająć się papierkami, a czasami są to osoby, które pracują przez cały tydzień, 8 godzin w tygodniu, tak, dziennie, to mają czasami tylko sobotę, niedzielę na to, żeby powiedzmy mieć wolny czas i jeżeli jeszcze wtedy mają zająć się biurokracją, no to tak naprawdę niewiele mają czasu na to, żeby zająć się winnicą.
Mówimy tutaj o tych rzeczach administracyjnych, które hamują rozwój winiarstwa. Może zobrazujmy to naszym telewidzom. Jakie to są czynniki? Jakie to są te procedury administracyjne?
Przede wszystkim no tutaj mówimy i o koncesjach, i o zezwoleniach, i o urzędzie celnym, i sanepid. No tak naprawdę tutaj mamy, jest i wicharz, jest konieczność niepotrzebnych tak naprawdę procedur, które no, wymagają od nas tylko i wyłącznie wypełniania dokumentów, czy niepotrzebnych badań, jak na przykład wino, które mamy oddać do sprzedaży, musi być, że tak powiem, przebadane w koncesjonowanej tutaj z akredytacją Instytucie Badawczym. Natomiast jest to jeden tylko taki instytut w Poznaniu. Jedna próbka wina to jest koszt 500 zł. Jeżeli ktoś ma, tak jak ja, mamy około 20 sadzonek, z czego można zrobić tak zwanych kuparzy, czyli połączenia kilku win, około 30 win, to proszę przeliczyć sobie, ile to jest po 500 zł próbek do przebadania, jakie to są pieniądze. To normalny rolnik, bo tak można tego nazwać, wytwórca win, no nie jest w stanie tego zapłacić.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Rafałem Stecem, jednym z dwóch producentów w powiecie tarnowskim. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, produkcja win, winnice to nie tylko dochód dla tych, którzy będą je posiadali, którzy je posiadają, dla tych, którzy będą robić i sprzedawać wina, ale to również wartość dodana dla nas wszystkich, którzy chcielibyśmy te tereny tutaj odwiedzić. Pan Klemens Góral, wiceprezes Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne. Panie prezesie, jakie wartości dodane by pan wymienił dla tych terenów związane z produkcją wina?
Przede wszystkim jako wiceprezes stowarzyszenia zajmuję się promocją gospodarstw agroturystycznych i współpracujemy bardzo ściśle z winiarzami, z producentami wina. To, co wójt gminy powiedział, że promują tutaj na terenie gminy, natomiast my jako stowarzyszenie małopolskie, największe stowarzyszenie w Polsce, zrzeszające ponad 220 gospodarstw agroturystycznych, wyjeżdżamy na targi agroturystyczne w całym kraju. Chciałem powiedzieć tak, że te 220 gospodarstw agroturystycznych zrzeszone w Małopolsce jest zainteresowane produkcją wina, produkcją winorośli, jako dodatkowy atrybut dla gości, którzy odwiedzają nasze gospodarstwa. Zawsze, gdy wyjeżdżamy na targi agroturystyczne, jeździ z nami również przedstawiciel winnic i chciałem powiedzieć, że bardzo są oblegane, bo żeby ściągnąć na stoisko turystów, to nie wystarczą same ulotki. Dobrze jest mieć jeszcze jakąś coś do degustacji dzięki na przykład mleczarni czy innym, czy kobietom, które przygotowują jakiś poczęstunek. Mamy również degustację wina.
Przepraszam, że przerwę. Panie przewodniczący, panie prezesie. No tak najczęściej to widzimy, czy to w telewizji, czy osobiście, tak, że są różnego rodzaju targi, czy też czasami dożynki. No i bardzo się cieszymy, że są miody, dżemy, konfitury, różnego rodzaju przetwory, placki, jakaś kiełbasa. Jest degustacja win. Tylko na co dzień to ludzie nie wiedzą tego, co się za tym kryje. Tutaj nasi dzisiejsi rozmówcy mówią, że jest to wręcz droga przez mękę, żeby móc te wina na taką małą skalę nawet produkować. 500 zł za jedną próbkę badania w Poznaniu. No jak ci ludzie mają na to wydać pieniądze? To by trzeba mieć chyba fabrykę czekolady, żeby móc produkować wino.
Tak jak wcześniej kolega Jasiu Piech powiedział, że gdy zakładaliśmy Małopolskie Forum Winne, Małopolska Izba Rolnicza obiecywała, albo także będą dofinansowania z Unii Europejskiej do sadzonek. No niestety to się nie stało i musieliśmy sami swoim sposobem ściągać, sprowadzać winorośle, sadzonki i sadzić je.
Przepraszam, że znowu wejdę w słowo. Panie prezesie, to jak to jest? To na zachodzie Europy, w Unii Europejskiej, to mają dopłaty do tego, tak? Im się jeszcze pomaga tamtym rolnikom, a jak to wygląda u nas?
Tak jak w całym rolnictwie. No jak po 12 groszy jest cena kilograma jabłek albo po 90 groszy kilogram porzeczek, to faktycznie zostają na krzakach, bo nie ma szans dokładać do tego gospodarstwa. Żeby ktoś prowadził gospodarstwo takie małe, jak u nas są na południu, no niestety trzeba często zmówić, ponieważ dzieci nie ma, młodzieży nie ma na wsi. No i trzeba często dopłacać, zmawiać sąsiadów, zmawiać ludzi, a nie ma skąd wziąć pieniędzy. Ale chciałem jeszcze wrócić do promocji. Poza tym, że te stoiska są oblegane u nas przy degustacji wina, bardzo ważną rzeczą jest, gdy tu koledzy fachowcy od winorośli również na portalach społecznościowych propagują sadzonki winorośli i tłumaczą ludziom, bo nie tylko chcą ludzie smakować wino, ale są zainteresowani zakładaniem winnic. I bardzo dobre są pytania nieraz na tych targach, jak zakładać winnicę. No niestety my jako agroturyści nie wszystko wiemy. I dobrze jest, że właśnie przedstawiciel winnic jeździ z nami na takie targi.
No i najważniejsze, że współdziałacie ze sobą. Pan Klemens Góral był naszym rozmówcą. Proszę Państwa, ponawiamy pytanie, jak to jest, że to, co może przynosić dochód nie tylko tym rolnikom, nie tylko tym, którzy to wino produkują, ale przecież i lokalnej gminie i każdemu z nas, no bo mamy taki wybór, że albo będziemy płacić tym ludziom zasiłki, no bo tu na tych terenach to tylko las będzie mógł rósł. Natomiast jest alternatywa dla tych ludzi, no ale czy nasze władze będą wolały płacić tym ludziom zasiłki i wysyłać ich również do pracy za granicę, czy też jednak dać im możliwość produkcji tego, na czym się znają i co chcą również robić. Zostańcie Państwo z nami.
Pan Zdzisław Wąsowski jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Zdzisławie, pan jest również właścicielem takiej małej winnicy i pan nastawiony jest bardziej na winogrona deserowe.
Posiadam kolekcję wielu odmian deserowych. Są to w większości odmiany sprowadzane z Ukrainy, Rosji, to głównie zarówno z instytutów, jak również prywatnych hodowców. No i staram się sprawdzić, które z tych odmian będą dobrze sprofowały się w naszych warunkach, które, no tak jak w tym roku mogliśmy się dowiedzieć, że no niestety są jednak dużo gorsze niż na wschodzie, z dużo większą ilością deszczu. Mamy jednak mniej słońca. Zdecydowanie w takim razie musimy sprawdzać, które odmiany będą w stanie nabrać dużo cukru, nie będą pękać, nie będą gnić. No i mniej więcej tym się właśnie zajmuję.
Czy widzi pan, że to jest szansa dla waszego regionu, takie małe winnice?
Myślę, że aktualnie, jeśli chodzi o uprawę winorośli deserowych, to bardzo dobrze sprawują się nowe odmiany, część tych odmian w tunelach foliowych czy w szklarniach. Czyli raczej w mniejszych nasadzeniach niż w przypadku winorośli przerobowych. Natomiast można je testować także w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie to są często małe gospodarstwa i posadzenie 10 arów winorośli deserowej może jakby zwiększyć asortyment, jakąś ofertę powiększyć w takim gospodarstwie. Jak również też mam kolegę takiego, który posiada gospodarstwo w okolicy Pacanowa, gdzie to jest jeden hektar winorośli deserowej i tu już jest nastawiony na sprzedaż taką już bardziej hurtową. I nawet w tym roku, tak ciężkim roku, kilka odmian rzeczywiście po pierwsze oparło się chorobom, czyli pokazało dużą odporność na choroby, nie pękało i naprawdę ten efekt końcowy był bardzo dobry. Niestety sami musimy testować te odmiany. Nie mamy praktycznie żadnej pomocy ze strony państwa i no, akurat nasza uprawa to cały czas testowanie.
Dziękuję bardzo. A ja mam jeszcze pytanie do pana Marcina. Mariusza, przepraszam bardzo. Czy te obostrzenia, jakie spotykają was tutaj w Polsce, również są w Unii Europejskiej?
No właśnie to jest najgorsze, że my to znamy, widzimy, jak jest gdzie indziej i bardzo ubolewamy nad tym, ponieważ w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie to winiarstwo już trwało wiele, wiele lat wcześniej, jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej są traktowani winiarze. Tam przede wszystkim winiarz, rolnik jest dalej rolnikiem, to jest taki, który uprawia i produkuje do 1000 hektolitrów wina. I on cały czas jest rolnikiem. U nas niestety taka osoba już byłaby traktowana jako przedsiębiorca i dotyczyłyby jego wszystkie przepisy te, które dotyczą dużych przedsiębiorstw, a nie rolnika. To, co kolega wcześniej Jan mówił właśnie o tym, że w ustawach Unii Europejskiej wino w całej Unii Europejskiej jest traktowane jako produkt rolny. U nas niestety tego nie ma. To nie tylko dotyczy wina, to dotyczy wszystkich innych przetworów. Proszę zwrócić uwagę, że czy w Niemczech, czy we Francji, każdy rolnik, który ma swoje jabłonie, czy swoje jakieś inne owoce, ma prawo wyprodukować czy sok, czy konfitury, czy dżem, czy nawet wino, jeżeli uprawia winorośl, i sprzedać to we własnym gospodarstwie. On nie musi zakładać przetwórni specjalnie, która jest kosztowna, która wymaga odbiorów hacapowskich, czy również innych przepisów tak skomplikowanych, że przy tak marginalnej produkcji i sprzedaży nigdy by się to nie zwróciło, być może w drugim albo w trzecim pokoleniu te koszty, jakie musiałby ponieść ten rolnik. Więc to jest też bardzo istotne. Drugą bardzo ważną sprawą, którą my też zauważamy, to jest to, że wcześniej też nam cały czas w Ministerstwie Rolnictwa mówiono, że to, że tacy producenci win muszą się liczyć z tak wieloma kontrolami, z tak wieloma instytucjami, które kontrolują, że to jest narzucone z Unii, że to są przepisy unijne i we wszystkich krajach Unii tak samo to wygląda. Jest to nieprawda, bo mamy kolegów winiarzy w innych krajach. Rozmawiałam z winiarzami z Brandenburgii, czyli z dawnego NRD, gdzie powstają też nowe winnice. Jeżeli tam winiarz przez okres 5 lat miał 3 kontrole, a właściwie to on powiedział, że to nie były kontrole, tylko wizyty. Zdziwił się, że ja się pytam o kontrolę. I powiedział, że te wizyty wyglądały w ten sposób, że te instytucje, które mają im pomagać, przyjechały po to, żeby mu pomóc, powiedzieć, jak ma na przykład zbudować całą konstrukcję etykiety, jak to ma być wszystko butelkowane i tak dalej. W ten sposób to się tam odbywa, więc jeżeli w przeciągu 5 lat były 3 takie wizyty, kontrole, my to mówmy kontrole, a u nas na przykład kolega nasz winiarz, mający winnicę pod Wrocławiem, miał w 2013 roku 110 kontroli, no to proszę Państwa, w jakim kraju my żyjemy? Tego się nie da normalnie małemu rolnikowi wytrzymać.
I zaznaczmy, że to nie były kontrole, żeby pomóc temu winiarzowi.
No nie, niestety to nie były kontrole, które miały jemu pomóc, wręcz utrudniały. Dlatego, że on ma dużą winnicę, ma winnicę 3-hektarową, więc jego dochód już jest dość pokaźny. On po prostu zatrudnił sobie osobę, która zajmuje się tylko i wyłącznie dokumentacją i tylko i wyłącznie przyjmowaniem kontroli, bo on sam nie miał czasu na pracę.
Pukaliście do wielu drzwi Sejmu i Senatu, pewne sprawy były już załatwione, jednak jak się okazuje, chyba nie do końca.
No, prawdę mówiąc, tutaj trzeba naprawdę podziękować posłom, którzy nam pomagali, byli to posłowie z Prawa i Sprawiedliwości. Pomagali nam w tym, żebyśmy mogli w ogóle dotrzeć do Sejmu z naszymi petycjami. Myśmy starali się stworzyć jakieś zmiany w przepisach ustawy, żeby one rzeczywiście były realne do spełnienia dla takich właśnie małych winiarzy, szczególnie właśnie tutaj w tych rejonach, gdzie rolnictwo jest bardzo rozdrobnione. Byliśmy kilka razy w Sejmie, byliśmy też w Senacie. Tutaj trzeba powiedzieć, że nie tylko my, winiarze tutaj z Pogórza, ale też i winiarze z Lubuskiego, winiarze z Podkarpacia bardzo się przyczynili do tego, żeby w jakiś sposób zmienić tę ustawę. Była taka sytuacja, że zostaliśmy zaproszeni też na komisję specjalną do Sejmu. Tam zreferowaliśmy nasze postulaty. Projekt mniej więcej, jak moglibyśmy zmienić naszą ustawę winiarską, tak żeby ona była podobna do tych, które są w krajach ościennych chociażby. No i w momencie, kiedy zreferowaliśmy to, posłowie zaczęli się wypowiadać, no i praktycznie byliśmy bardzo zadowoleni, bo większość z posłów przytakiwała, że tak, oczywiście trzeba pomóc tym polskim rolnikom, niech próbują coś innego, winiarstwo, być może jest to szansa faktycznie. No i byliśmy pewni, że zaraz rozpocznie się głosowanie, no i że będzie wszystko na tak. Niestety przewodniczący komisji ogłosił przerwę. W czasie tej przerwy większość posłów rozdzwoniła się telefonami, no i po przerwie zebraliśmy się z powrotem, no i doszło do głosowania. No jakież było nasze rozczarowanie, że nawet ci, którzy wcześniej przytakiwali i mówili, że tak, że trzeba, podczas głosowania głosowali przeciw. Bardzo bolało to i mnie, i wielu kolegów, którzy też tam byli, że wśród tych posłów, którzy głosowali przeciw, byli posłowie z PSL, czyli z partii, która powinna za rolnikami stać murem. Ale niestety no, głosowali przeciw. Tak to się skończyło, że niestety Sejm w ogóle nie przyjął tych naszych postulatów. Dopiero koledzy z Lubuskiego też się nie poddawali. My zresztą tutaj też udali się do Senatu. W Senacie udało się zmienić to wszystko, z tym, że no niestety musieliśmy pójść na kompromis, na dość duży kompromis, ponieważ okazało się, że chcąc, żeby wprowadzone zostały pewne zmiany, musiano nam zmienić ten limit. Ten limit, który dla innych winiarzy w całej Unii Europejskiej jest 1000 hektolitrów, nam zmieniono na 100 hektolitrów, czyli 1/10 zostawiono. To jest bardzo dużo, duży spadek, ale doszliśmy do wniosku, że dobrze, niech będzie nawet taka ilość, żeby tylko to wszystko ruszyło do przodu, żebyśmy my mieli nadzieję na to, że kiedyś, jeżeli wyprodukujemy te wina, że będziemy mogli je legalnie wprowadzić na rynek, opłacając ten podatek, chociaż na dobrą sprawę taka Słowacja, kraj dużo większy, jeśli chodzi o produkcję wina niż Polska, stawka akcyzowa jest zero. Czy nie można byłoby u nas też wprowadzić, przynajmniej na początku, do momentu, kiedy to winiarstwo w naszym kraju się naprawdę rozwinie. Proszę zwrócić uwagę, że skromnie mówiąc, w naszym tylko regionie Małopolsce możemy założyć co najmniej 4000 winnic.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, komu zależy na hamowaniu polskiego winiarstwa? Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę Państwa, przypomnijmy, jesteśmy w Gromniku, mówimy o problemach producentów winy, jak również rolników, którzy uprawiają winorośle. Nasi dzisiejsi rozmówcy naszkicowali Państwu już swoje problemy. Pytanie jest również takie bardzo proste i prosta powinna być odpowiedź. Kto jest temu winien? Z tym pytaniem do pana Wojciecha Włodarczyka, przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie małopolskim. Panie przewodniczący, to pana rolnicy całego województwa małopolskiego delegaci wybrali na swojego przedstawiciela. Jest pan w samorządzie rolniczym, tym związkowym. Panie przewodniczący, pan śledzi to, co się dzieje na co dzień na tej niwie rolniczej. Kogo by pan wskazał jako tych, którzy są współodpowiedzialni za to, bo będziemy jeszcze mówić o lobbystach, ale zanim o lobbystach, pomówmy o tych, którzy im ulegają. Przynajmniej takie można odnieść wrażenie z tego, co mówią tutaj ci ludzie, którzy tutaj przyszli.
Ja tu powiem twardziej, jest sytuacja taka, że nie jest tak, że nie umieją czytać, tylko tu jest jedno, to jest zamierzony cel z góry. Tutaj rząd ewidentnie widać dyskryminuje właśnie takich niskoobszarowych rolników, a specyfika naszego regionu wymaga, aby o to zadbać, bo przede wszystkim to rozdrobnione rolnictwo to wielka, wielka szansa na ratowanie po pierwsze naszego regionu, po drugie na zmniejszenie bezrobocia. Przecież jeżeli tutaj się będzie dyskryminować tych rolników, to rzeczywiście my tutaj się możemy wyludnić na tym terenie. Tu jest chwała, chylę czoła przed tymi rolnikami, którzy naprawdę tutaj dają siebie na maksymum, aby chronić tą ojcowiznę, co zawsze podkreślam. To jest bliskie im sercu. To jest ich pasja. I oni próbują tu się ratować, a rząd świadomie daje takie zapisy ustawowe, żeby ich do tego zniechęcić, bo przecież...
Panie przewodniczący, tutaj to, co mówił jeden z przedmówców, no niby nasi parlamentarzyści dali ścieżkę otwartą, dali, otworzyli bramę, no ale potem się okazuje, że instytucje, jakby nie patrzeć rządowi, podległe naprodukowały mnóstwo przepisów, wymogów, które, że tak powiem, jeszcze gorzej chyba niż stan pierwotny.
To już widzimy od początku, jak było, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, jeżeli były zapisy, trzy punkty wytyczyła Unia Europejska, to nasi rozbudowali do 19, bo oczywiście, żeby pod pewnych tylko swoich zagrać, a żeby innym ograniczyć te możliwości. I tutaj jest ewidentne nękanie, no przecież same te kontrole. No weźmy sobie, wyobraźmy, trzeba zatrudnić człowieka, który musi prowadzić dokumentację, samą dokumentację. To wyobraźmy sobie, no gdzie my jesteśmy, w jakim świecie my żyjemy i my mamy być równo traktowani. No to mówiłem w Danii, mówiłem w Szwecji, mówiłem w Brukseli, mówiłem we Francji, z francuskimi rolnikami to bardzo mocno podkreślałem to, że jak my możemy się szanować, przecież my nie chcemy waszego. My chcemy tylko na swoim terenie dobrze funkcjonować, powinniśmy się szanować. Mówiliśmy o tych dopłatach nierównych. Nie dość, że tym jesteśmy nękani, no to na każdym kroku kładzie się nam kłody pod nogi. Tu mówimy o winiarstwie, ale w ogóle rozdrobione rolnictwo na naszym terenie, jakiekolwiek branży, którą tu się uprawia, te tradycyjne gospodarstwa, że można troszeczkę więcej hodować, no w każdym punkcie tu się uderza w naszego rolnika. Ja uczestnicząc w komisji, w Senacie, zwróciłem na to uwagę, bo nie kto inny, ale posłowie PSL-u mówią, 4-hektarowe gospodarstwo to drwina. Po prostu wprost powiedzieli, to absurd. To były wypowiedzi posłów PSL-u, gdzie kategorycznie zaprotestowałem i dałem im przykłady. Wyraźnie dałem im przykład taki, że na 4-hektarowym, jakbym im pokazał, zaprowadził tu do rolnika, gdzie hoduje ponad 20 sztuk bydła, na 4-hektarowym gospodarstwie dzisiaj. Czy to jest przestępstwo? Powiedziałem im wyraźnie, powiecie, że zwariowałem. Powiedziałem, zapraszam do Małopolski, to wam pokażę. Tutaj rolnicy próbują się ratować, żeby ratować tę ojcowiznę, żeby tego nie wyzbyć, żeby tutaj jakoś nie poddać się bankom, kredytując się. Oni się uzupełniają wzajemnie i coraz więcej jest takich rolników, co dają w dzierżawę jakby nieodpłatnie, żeby tylko ktoś to pielęgnował, żeby gospodarował. Inny rolnik to zbiera. I widać jest jedno, że tutaj zaczynają się rozumieć. Z początku myśleli, może takie jakieś, może się takie małe wyłudzenia się trafiały, ale w tym momencie to dojrzewa, to idzie na prostą. I tutaj to przede wszystkim jest ważne, żeby tą ojcowiznę można było pielęgnować. Ta nasza ziemia, za którą nasi praojcowie przelewali krew, dzisiaj ktoś przykłada rękę, żeby to zniszczyć, żebyśmy po prostu tutaj wysiedli. Tutaj niektórzy, większość gdzieś tam za granicą zarobili jakieś pieniądze i chcą tutaj inwestować. Chcą na naszym terenie, żebyśmy się tutaj rozwijali, zamiast to docenić. I być szczęśliwym z tego, że tutaj inwestują, że tutaj można naprawdę stworzyć taką rozwojową gospodarkę. No to, co pan powiedział, pieniądze leżą, tylko je podnieś. No, chwileczkę. Komuś na tym zależy. I ja uważam tak, że rządzący są tego świadomi i nie robią tego za darmo. Lobby zagranicznych koncernów potrafią ich tak przekupywać, że po prostu forsują taką ustawę w pełni świadomie, żeby po prostu nękać naszych rolników. I tutaj chcę to podkreślić z pełną świadomością to, co mówię. I z pełną odpowiedzialnością, bo jestem tego pewny, że to tak wygląda.
Dziękuję, mówił pan Wojciech Włodarczyk, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie małopolskim. Proszę państwa, jeśli prawdą są te słowa, a trudno w nie nie wierzyć, że posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedzieli, że 4 hektary to jakiś skandal, jakiś absurd, no pytanie, co w zamian. Pan Dawid Chrobak, panie Dawidzie, jest pan obecnie radnym powiatu tarnowskiego, ale już burmistrzem elektem Zakliczyna. Gratulujemy. Panie burmistrzu, już tak pozwolę sobie powiedzieć, proszę powiedzieć, jakie możliwości rozwoju dla gminy, dla miejscowości, dla tych ludzi w kontekście tego, co dzisiaj tutaj padło?
Oczywiście. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, iż gospodarstwa Małopolskie są gospodarstwa małe, od 3 do 5 hektarów. Przede wszystkim gospodarstwa na Pogórzu, są to gospodarstwa, których ziemia, prawda, nie jest najwyższej klasy. I myślę, że produkcja winogron, winorośli, prawda, jest tutaj szansą dla rolników tutejszych. Myślę również, że każdy z nas chciałby tutaj dobra i tutaj dobra dla naszych rolników. Myślę również, że jest to duża szansa rozwoju dla rolników. Tutaj pan wójt Gromnika Bogdan Stasz, który też uzyskał kolejną reelekcję tutaj na urząd wójta. Myślę, że tutaj wspólnie będziemy chcieli wspierać tutejszych rolników w tym rozwoju, promować dobry przykład dla tutejszego rolnictwa, bo tak naprawdę jakby rozwój polega na tym właśnie też, żeby dać szansę, pokazać dobry przykład i iść na wzór Europy Zachodniej do przodu, bo tak jak mówię, winorośla to nie tylko wina, ale też produkcja dobrych przetworów i bardzo zdrowych soków. A rolnictwo ekologiczne na tym terenie na pewno jest dużą szansą dla rolnictwa tutejszego i oczywiście też dla sprzedaży bezpośredniej.
Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, czy pan jako przedstawiciel tych mieszkańców, ludzi, czy pan jest w stanie w tym momencie powiedzieć, czy z taką władzą, no trudno panu to będzie pewnie powiedzieć jako burmistrzowi, ale biorąc to wszystko właśnie w takie karby, czy z taką władzą będzie można dobrze współpracować?
Myślę, że tak. Jestem otwarty na współpracę, na rozmowy z rolnikami, bo myślę, że to jest właśnie szansa dla tych ludzi. Chcielibyśmy tutaj też jakby pomóc tym mieszkańcom, aby oni nie musieli wyjeżdżać za chlebem za granicę, czy też do dużych ośrodków miejskich. I myślę, że to oczywiście wiemy, że problemy edukacji i problemy gmin biorą się właśnie z tego, że ten teren pomału się wyludnia. Chcielibyśmy to po prostu powstrzymać.
Dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Dawidem Chrobakiem, radnym powiatu tarnowskiego, jak również burmistrzem elektem Zakliczyna. Proszę państwa, bardzo wiele elementów można by tutaj dzisiaj poruszyć, które jeszcze poruszymy. Warto zostać z nami. Proszę państwa, pan Góra Krzysztof jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Krzysztofie, pan zna bardzo dobrze ten aspekt prawny. Proszę powiedzieć, jak to się dzieje, że pan ten aspekt prawny dobrze zna. Proszę się nam bliżej przedstawić.
Jestem radcą prawnym z zawodu. Wykonuję ten zawód, mam kancelarię, a dodatkowo mam 0,5 hektara winnicy. I w tej chwili kończę rejestrację przetwórni winiarskiej. Rejestrację we wszystkich urzędach zgodnie z polskim prawem umożliwiającą produkcję wina. No w sumie w małej winnicy, bo winnica, którą ja mam, mająca 2000 krzewów i 0,5 hektara, jest bardzo małą winnicą. A procedury, które muszę przejść, są dość trudne, kosztowne i z punktu widzenia takiego małego przedsiębiorcy czy rolnika bardzo uciążliwe.
No właśnie, z czym pan się zderzył?
Znaczy, to nie jest kwestia zderzenia, tylko procedury, które dotyczą małych winiarzy, w zasadzie rolników, są równie uciążliwe jak procedury dotyczące dużych przedsiębiorców, biznesmenów. I normalny rolnik, nawet jak dostaje dotacje z Unii, musi mieć własne pieniądze, żeby być w stanie to kredytować, bo dotacje przyznawane też są przyznawane z dużym przesunięciem czasowym. Następnie musi przejść procedury, na przykład sanepidu sanitarne, takie jak duża przetwórnia, co wymaga kosztów, czasu i bardzo dużej wiedzy, gdyż urzędnicy, którzy egzekwują te procedury, nie stosują żadnych ulg w wymaganiach ze względu na skalę i rozmiar produkcji, który się prowadzi. Podobnie jest z urzędem celnym. Też patrzą w tej chwili życzliwie na takiego rolnika, który ma niewiele tych krzewów, ale też nie ma żadnej możliwości odstępstw od choćby procedur dotyczących sposobu zagospodarowania budynku, procedur technologicznych. To wszystko wymaga głębokiej wiedzy i bardzo dużej wytrwałości, gdyż te procedury, począwszy od procedur dotacyjnych poprzez później sanepidowskie, a jeszcze wcześniej budowlane na przykład, one się nakładają na siebie. To jest taki ciąg wymagań i ciąg urzędników, który jest bardzo, bardzo uciążliwy, to trwa pół roku, rok. I moim zdaniem normalny człowiek, nie będący prawnikiem i w zasadzie dążący do utrzymywania się z tego, zwątpi przed końcem.
Przepraszam, ale to, co pan mówi, to jest bardzo niepokojące. Skoro przeciętny obywatel państwa polskiego nie będzie w stanie przebrnąć przez, nie wiem, jak już to nazwać, machinę, tak, urzędniczą, przez jakiś kierat urzędniczy, bo skoro tyle tych przepisów, tyle tych obostrzeń, to nie wiem, czy ten rolnik to on ma produkować, w sensie uprawiać, tak, czy też on ma, nie wiem, chodzić po urzędach.
Ja bym nie nazwał tego kieratem. Każda z tych instytucji, każdy z tych urzędów działa zgodnie z prawem, stara się być życzliwy, ale suma tych instytucji, suma wymagań jest dopiero uciążliwa. Problemem moim zdaniem jest to, że wszystkie te procedury nie są uregulowane w jednej ustawie. To nie jest tak naprawdę ustawa o produkcji wyrobów winiarskich, ale to jest prawo budowlane. To są przepisy sanepidowskie, przepisy celne, a jeszcze w międzyczasie dochodzi do tego cała procedura ewentualnych dotacji unijnych. Moim zdaniem problemem bardziej niż prawo jest polska mentalność. Większość urzędników dba o własne bezpieczeństwo, czyli do granic możliwości przestrzega wszelkich wymagań, żeby takiemu urzędnikowi później nikt nie zarzucił jakichkolwiek uproszczeń, ulg, co w sumie daje kilka kontroli wielokrotnych, które na siebie się nakładają.
Dziękuję. Mówi pan Krzysztof Górski.
Góra, góra.
Góra, przepraszam. Proszę państwa, kończymy nasz reportaż interwencyjny po stronie prawdy. Chcieliśmy w tym dzisiejszym programie przedstawić państwu problemy rolników, problemy małych przetwórców, którzy chcieliby produkować na potrzeby rynku. Chcieliby również mieć miejsca pracy dla siebie, swoich rodzin, jak również dla innych, którzy mogliby pracować w ich gospodarstwach. Na pewno by poprzez to odciążyli budżet państwa, chociażby poprzez to, że my wszyscy nie będziemy musieli się składać na świadczenia socjalne dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Z naszego dzisiejszego programu żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.